Dzisiejszą usługę zatytułowałem Czy widzisz coś? Szczerze mówiąc, dzisiaj chcę dotknąć dosyć trudnego miejsca Bożego Słowa. I pozwólcie, że rozpoczniemy od przeczytania. Marek, 8 rozdział, 22 werset do 25. Czytamy tak. I przybyli do Betsajdy i przyprowadzili do niego ślepego i prosili go, aby się go dotknął. A on, wziąwszy ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, splunął w jego oczy, włożył na nie ręce i zapytał go, czy widzisz coś? A ten, przejrzawszy, rzekł, spostrzegam ludzi, ale gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. Wiecie, w Biblii jest opisane około 37 wydarzeń ponadnaturalnych z udziałem Pana Jezusa Chrystusa. Różnych. One oczywiście się powtarzają w niektórych Ewangeliach, ale jest to jedno wydarzenie, którym, gdy czytamy, zadajemy sobie pytanie, Panie Jezu, czy coś poszło nie tak? Były dwa podejścia, żeby ten ślepy człowiek został uzdrowiony. Niektórzy chrześcijanie używają tej historii dla usprawiedliwienia połowicznych odpowiedzi na modlitwy, mówiąc, popatrz na tą historię. Widzisz, naszemu Panu nawet nie zawsze wszystko wychodziło. Bądź cierpliwy, może za drugim razem, może za trzecim razem wyjdzie. Drodzy, na samym początku chciałbym powiedzieć, że nie zgadzam się z takim podejściem, z takim wyjaśnieniem, z takim stanowiskiem. Nasz Bóg jest wszechmogący, niczym nieograniczony. To, co czyni w swej potężnej mocy, jest doskonałe i nie wymaga żadnej poprawy. I myślę, że to trzeba przyjąć na samym początku. Jednym z atrybutów Boga jest to, że jest wszechmogący. A jeśli wszechmogący, to znaczy, że niczym nieograniczony. Zatem jak należy rozumieć to wydarzenie? Myślę, że dobre pytanie. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy spojrzeć na ten fragment z szerszego, czy z innego kontekstu, z innego punktu. Musimy spojrzeć troszeczkę szerzej na to wydarzenie i musimy spojrzeć troszeczkę przed, co się wydarzyło i troszeczkę po, co się wydarzyło. A zatem przejdźmy do tego. Wcześniej czytamy, że miało miejsce szczególne wydarzenie. Pan Jezus kilkoma chlebami, o ile dobrze pamiętam, 7 chlebów i kilka rybek nakarmił 4000 ludzi. 4000 ludzi. Prawdopodobnie chleb, który mieli, o który się tam sprzeczali, dyskutowali, ten jeden bochenek chleba, o którym za chwileczkę też będziemy czytać, to była pozostałość z tego wielkiego wydarzenia. Opisuje to Marek 8 od 1 do 10 wersetu. Następna rzecz po tym wydarzeniu, wszyscy wsiadają do łodzi i przeprawiają się na drugą stronę Jeziora Galilejskiego. I czytamy od 14 wersetu tego 8 rozdziału. A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów. Mieli ze sobą w łodzi tylko jeden bochenek. I nakazał im mówiąc, baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni rozmawiali między sobą o tym, że chleba nie mają. Zauważył to Jezus i rzekł do nich, o czym rozmawiacie? Czy o tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czyż serca wasze są nieczułe? Macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie. Wiecie, paradoksalna sytuacja. I kiedy czytam tą historię, myślę sobie, jak bardzo byli podobni do nas. Przed chwileczką oglądali niesamowity cud. 7 chlebów, 4000 ludzi, 7 koszy pełnych okruszyn. Prawdopodobnie jak Pan Jezus złamał ten chleb, łamał te rybki, rozdzielał, to się nakruszyło. 7 koszy. Może jeszcze to, co nie zjedli, to, co pozostało, nie wiem. Nie byłem tam, nie wiem, domyślam się. I teraz wsiadają do łodzi i mają problem. Tylko jeden chleb. Co my zrobimy? Umrzemy z głodu. I dlatego myślę, to mocne pytanie Pana Jezusa. Jeszcze nie pojmujecie? Jeszcze nie rozumiecie? Przecież byli już jakiś czas z Panem Jezusem. Czy serca wasze są nieczułe? Macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie. I nie pamiętacie. Jezus Chrystus nawiązuje tutaj do bardzo popularnej choroby, jaka jest wśród chrześcijan, to jest duchowa ślepota. Właściwie moglibyśmy powiedzieć, że każdy człowiek z natury jest duchowo ślepy. Rodzimy się z duchową ślepotą. Drodzy, przechodzimy teraz już do samego uzdrowienia. Dlaczego to uzdrowienie przyszło dwuetapowo? Dlaczego nie uzdrowił naraz? Przecież mógł tylko rozkazać i te oczy by się otworzyły i wszystko byłoby jak trzeba. Przez to wydarzenie Jezus Chrystus chciał coś ważnego przekazać uczniom. Coś, co nawiązywało do wydarzeń sprzed tego uzdrowienia. Pan Jezus chciał powiedzieć apostołom, każdy z was urodził się na tej ziemi duchowo ślepy. Dlatego każdy z was potrzebuje duchowego uzdrowienia, aby widział, aby przejrzał, aby mógł zobaczyć to, co powinien zobaczyć. I myślę, że poprzez to wydarzenie powiedział im tak, nie zadowalaj się tym, co widzisz. Co połowicznie widzisz, ale zabiegaj o to, abyś w pełni widział. Abyś widział w pełni. I drodzy, myślę, że to jest głębokie przesłanie tego wydarzenia. To jest odpowiedź na to, co się działo przed. Pan Jezus użył tego ślepego człowieka. Pamiętacie, zadał pytanie, co widzisz? No, coś widzę. Nawet, wiecie, patrząc z punktu niewidomego, można by powiedzieć, no sukces, on już widzi. No, są jeszcze małe problemy, ale przecież jakoś można sobie z tym poradzić, tak? Ważne, że już widzi. Jak nikt się nie porusza, to on widzi dobrze. No, dopiero jak jakieś przedmioty zaczynają się ruszać, osoby ruszać, no to zaczyna się zamazywać obraz. I można by powiedzieć, okej, dzięki Ci, Panie Boże, idę dalej, będę się cieszył. Już nie nazywam się ślepym. Bo jednak widzę. Ale patrząc z punktu człowieka zdrowego, co byśmy powiedzieli? To nie jest wszystko. To prawda, że coś widzisz, ale daleko ci do nas. Potrzebujesz ciągle uzdrowienia. Potrzebujesz Bożego dotknięcia, żebyś widział wszystko tak, jak należy. I przy drugim podejściu Pan Jezus uzdrawia go. I ten człowiek odchodzi, całkowicie uzdrowiony, całkowicie widzący, normalnie widzący, tak jak my. I po tym wydarzeniu zbierają się i idą dalej. I mamy bardzo ciekawą rozmowę. Pan Jezus pyta uczniów, za kogo go ludzie uważają. I oczywiście uczniowie odpowiadają. I wtedy zadaje pytanie, a za kogo wy mnie uważacie. Tutaj jest ukryte to pytanie, czy widzisz coś, a w zasadzie można by postawić, kogo widzisz, na kogo patrzysz, kogo widzisz przez swoje oczy. I Piotr, jak to Piotr, wyrwał się i mówi, w Wtedy Piotr odpowiedział, podpowiadając, rzekł mu: Ty jesteś Chrystus. Taka pobożna odpowiedź. Możemy z pozoru, może nam się wydawać, że Piotr odpowiedział tak, jak Pan Jezus oczekiwał, tak jak w szkole czasami, tak? Nauczyciel oczekuje pewnej odpowiedzi i uczeń wstaje, odpowiada, nauczyciel zadowolony, no bo uczniowie umieją. Ja myślę, że nie o to chodziło. Ta wypowiedź Piotra ma głębokie znaczenie, ma głębokie przesłanie. Zresztą w Ewangelii Marka, 16 rozdział, 16 werset, mamy tą samą historię, ale ta wypowiedź jest jakby zapisana w szerszym kontekście i czytamy. A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Piotr widział coś, a możemy powiedzieć, widział kogoś, czego naturalne oczy nie widziały. Wielu ludzi przechodziło obok Jezusa. Wielu ludzi zapewne podziwiało Jego cuda, które czynił. Wielu ludzi najadło się tych rybek, tego chleba i pewnie byli zadowoleni, rozeszli się do swoich domów i opowiadali o całej okolicy. Jest taki człowiek, tak jak kiedyś prorok Eliasz, jak inny, jak Mojżesz, robi niesamowite znaki. Moje pytanie jest, i nie mam na nie odpowiedzi, dlaczego tylko Piotr odpowiedział? Czy pozostali jeszcze nie widzieli w Jezusie Syna Bożego? Myślę, że to jest ważne pytanie. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Czy Piotr od początku wiedział, urodził się z tym? A może kiedy Jezus powiedział mu: pójdź za mną, to powiedział: a, Mesjasz, Syn Boży, nareszcie, czekałem na Niego. Niedawno pastor Mirek mówił o Symeonie, który czekał. Ja myślę, że Piotr nie czekał. Ja myślę, że Piotr na początku swego uczniostwa miał wiele pytań. I nie chcę tutaj fantazjować, ale jestem przekonany, że miał wiele wątpliwości. Może chodził do swoich rabinów i pytał, jak to jest z tym Mesjaszem? No jest tutaj ktoś, ale może to zwodziciel. Może to nie jest Mesjasz, który jest zapowiedziany. Zapewne nosił wiele pytań w sobie, na które musiał znaleźć odpowiedzi. Bo gdyby nie znalazł, nie byłoby tego wyznania. Odważę się powiedzieć, że był jedynym, który w tym momencie, w tamtym momencie był gotów uczynić tak wspaniałe wyznanie. Możemy sobie postawić pytanie, jakie to ma znaczenie, że Piotr widział Jezusa, widział w Jezusie Syna Bożego. Drodzy, wydaje mi się, może nawet złe słowo, powiem wprost, to ma ogromne znaczenie. To ma ogromne znaczenie i pozwólcie, że dwie historie przedstawię. Przejdźmy przez chwileczkę, przerzućmy się do innej historii, która miała miejsce troszeczkę wcześniej. Apostołowie zostają odprawieni przez Pana Jezusa. A Pan Jezus jeszcze został na modlitwie. Kiedy wsiedli do łodzi, rozszalał się wielki wiatr, fale, może jakaś burza nawet, walczą z tym wszystkim, ale nie do końca im wychodzi. I o trzeciej straży nocnej, czyli już nad ranem, zmęczeni, zniechęceni, nagle w oddali widzą postać, która idzie po wodzie. Jest napisane, że zlękli się i to jest naturalne, bo nikt nie chodzi po wodzie. Tu wszystko szaleje wokół, musimy uchwycić tą chwilę, ten nastrój, to, co tam się działo, a to nie było nic przyjemnego. I nagle patrzą, ktoś idzie. I czytamy, że apostołowie się zlękli, oprócz Piotra. Piotr był niesamowity. I pomyślał sobie tak, bo Pan Jezus oczywiście, jak się zbliża, mówi: nie lękajcie się, to ja jestem. Wiecie, widzę też taką delikatność naszego Boga, Przecież mógł ich wystraszyć, tak? Ja na końcu to ja jestem. Ale z daleka już mówi, słuchajcie, to ja jestem, nie lękajcie się, nie bójcie się, to ja zbliżam się do was. Ale mimo to wszyscy, oprócz Piotra, są przerażeni. I Piotr sobie siedzi i myśli tak, zrobię test. Jeśli to jest Pan, czyli Mesjasz, czyli Syn Boży, to poproszę Go, aby mi pozwolił iść też po wodzie. Jeśli będę mógł chodzić po wodzie, to jest On. I Piotr mówi, Panie, jeśli to Ty, pozwól mi przyjść do siebie po wodzie. Żaden z pozostałych nie odważył się. Tylko Piotr. Zwróćcie uwagę, że przed chwileczką czytaliśmy, że tylko on uczynił to piękne wyznanie. I tutaj widzimy, że w jego sercu jest coś wyjątkowego. On nie widział dobrego nauczyciela w Jezusie, czy nie tylko dobrego nauczyciela. On nie widział proroka. On nie widział króla, bo Judasz na przykład widział w Jezusie króla przyszłego, tak jak Dawid, który wypędzi okupanta, zasiądzie na tronie i znów Izrael będzie wielki. On widział Mesjasza. A dlatego, że widział, mógł sobie pozwolić właśnie na taką propozycję wobec Pana Jezusa Chrystusa. I jak wiemy z historii, Piotr wyszedł. I to potwierdziło, że to był Mesjasz, że to był Jezus Chrystus. Piotr wiedział. Piotr już wiedział o tym, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, jest tym zapowiedzianym Mesjaszem, że jest Synem Bożym i że cokolwiek powie, cokolwiek wyjdzie z Jego ust, jest prawdą i to ma moc. Drodzy, jest druga historia, do której też chciałbym nawiązać, bardzo podobna. Zadziwiające jest tylko to, że człowiek, który to uczynił, nie powinien w ten sposób nawet myśleć. A mam na myśli historię setnika, który przychodzi do Pana Jezusa poprosić o uzdrowienie swojego sługi. Wiecie, ciekawa postać, niewiele o niej wiemy. Żołnierz, oficer, twardy, szorstki zapewne, bo inaczej się nie da. Jeśli będziemy mieć miękkie serce, to nie nadajemy się do wojska. W wojsku jest rozkaz i nie myślisz, wykonujesz albo giniesz. I ten twardy oficer przychodzi do Jezusa i prosi o swojego sługę. To coś mówi, tak? Powiedział, umrze, to sobie kupię drugiego, tak? Ale on go miłował i był gotów przyjść do Jezusa, aby go prosić o uzdrowienie. Ale drodzy, jest niesamowita rzecz, że ten rzymski oficer przychodzi i mówi, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. Mamy dokładnie tą samą postawę, którą miał Piotr. Moje pytanie jest, skąd rzymski oficer wiedział, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest Synem Bożym? Skąd ten oficer wiedział, że jego słowo ma moc? Że cokolwiek Jezus powie, to się wydarzy. Skądś wiedział? Biblia nie daje odpowiedzi na to pytanie. Ale Pan Jezus powiedział, w całym Izraelu nie znalazłem takiej wiary. Myślałem przez chwilę o tym człowieku i może dlatego, że nie miał tego obciążenia tradycją izraelską. Było mu łatwiej spojrzeć prosto, szczerze. Może miał dostęp do pism starotestamentowych, czytał, może brał udział w nauczaniu Pana Jezusa, gdzieś tam w oddali stał, słuchał. Jedno jest pewne, w jego sercu była głęboka wiara. Taka wiara, jakiej nie znalazł Pan Jezus u nikogo w Izraelu. Niesamowite. Coś niesamowitego. Drodzy, Wiara jest skutkiem tego, kogo znamy. Tego, na kogo patrzymy, jesteśmy świadomi, kim jest. Mam na myśli oczywiście Pana Jezusa Chrystusa. Są różne szkoły wiary i tak dalej, ale wiary nie da się wyćwiczyć. Wiara jest pewną postawą wobec drugiego człowieka. Jeśli ktoś przyjdzie do ciebie z prośbą o pożyczenie pieniędzy i obiecuje, że ci odda za miesiąc, za tydzień, za pół roku, to zadajemy sobie pytanie, kto to jest. Czy jest godzien zaufania? Czy mogę mu moje pieniądze powierzyć i czy one wrócą z powrotem do mnie? Zawsze patrzymy. I wiara płynie z tego, jakie mamy przekonanie o tym człowieku. I podobnie jest w przypadku Pana Jezusa. Im bardziej znasz Syna Bożego, tym łatwiej przychodzi wiara w naszym życiu. Ale, drodzy, jest też druga strona medalu. Skutki połowicznego widzenia. Chciałbym teraz przez chwilę przyjrzeć się właśnie tej duchowej chorobie, jaką jest połowiczne widzenie. To duchowe widzenie. Duchowa ślepota, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest choroba, która towarzyszy człowiekowi od upadku. Poprzez upadek w Adamie i Ewie człowiek coś zatracił. Zatracił zdolność widzenia Pana Boga. I staliśmy się wszyscy ślepi w Adamie i w Ewie. I choć Bóg jest, to są skutki dzisiaj. Choć Bóg jest na tym miejscu, bo On powiedział, że gdzie dwaj albo trzej, a jest tu nas znacznie więcej. On powiedział, ja jestem. On nie powiedział, ja postaram się być pośród was. On powiedział, ja jestem pośród was. Ale nikt z nas go nie widzi. Patrzymy na niego przez wiarę, choć on tutaj jest. Jest to choroba, która dotyka wszystkich ludzi, również dotyka chrześcijan. I potrzebujemy Bożego uzdrowienia, abyśmy mogli widzieć i abyśmy, podobnie jak Piotr czy rzymski oficer, mogli zrobić dobre wyznanie. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. I cokolwiek powiesz, tak będzie, tak się stanie. Drodzy, chciałbym po pierwsze przyjrzeć się połowicznemu nawróceniu. Jest to coś, co dotyka wielu ludzi we współczesnym Kościele. Nie ma prawdziwego upamiętania, ponieważ człowiek nie widzi swojego beznadziejnego położenia. Zresztą nie chce go widzieć. Chrześcijaństwo jest atrakcyjnym dodatkiem w życiu, a nie ratunkiem przed wiecznym potępieniem. Podnieś swoją rękę, znamy to. Podnieś swoją rękę, Jezus ją widzi. Tak, widzę też ją. Bóg cię zbawia teraz. Uwierz tylko. I ludzie wychodzą z przeświadczeniem, że w ich życiu coś się stało. Ale tak naprawdę nic się nie stało. Bo nigdzie w Biblii nie czytam, że mam podnieść rękę i będę zbawiony. Biblia mówi o tym, że mam się upamiętać. Mam się odwrócić od bezbożnego życia. I mam się zwrócić do Chrystusa. I kiedy to uczynię, Bóg obiecuje niesamowitą rzecz. Obiecuje, że narodzisz się na nowo, że otrzymasz pewność zbawienia, że staniesz się dzieckiem Bożym, że twoje wszystkie grzechy zostaną ci przebaczone, a twoje imię zostanie zapisane w najcudowniejszej księdze, księdze żywota wiecznego. Musimy spełnić pewne warunki. Niestety namiastka nawrócenia, bo tak trzeba to nazwać, powoduje, że ludzie żyją w zamieszaniu, połowicznym widzeniu. Coś jest. Inni tak fajnie mówią. Niektórzy nawet mają pewność. O, jak ja mu zazdroszczę, jeszcze tej pewności nie mam, ale kiedyś do niej dojdę. Chcę ci powiedzieć, nie dojdziesz, jeśli nie narodziłeś się na nowo. Nawet nie masz o tym, że dojdziesz do pewności zbawienia. Drodzy, mówię to na podstawie swojego doświadczenia. 35 lat temu. Pamiętam ten wieczór, kiedy do mojej świadomości, moje duchowe oczy, moja ślepota została mi zdjęta i Bóg pokazał mi, w którym miejscu jestem. Pokazał mi, dokąd zmierzam. I wiecie, to napełniło mnie trwogą, bo zobaczyłem, że zmierzam prosto do wiecznego potępienia. Wtedy dopiero po raz pierwszy tak naprawdę głęboko uświadomiłem sobie, jak bardzo potrzebuję Zbawiciela, że nie jestem w stanie sam siebie uratować. Wtedy zobaczyłem moje grzechy. Wiecie, kiedy zobaczyłem moje dotychczasowe bezbożne życie, a powiem szczerze, kpiłem sobie z chrześcijaństwa, szczególnie z tradycyjnego kościoła, uważałem to za cyrk, za przeproszeniem. Od wielu, wielu lat nie byłem w kościele i nie chciałem tam być. Pamiętam do dzisiaj, jak żona brała dzieci, chodziła sama, a ja mówię, ja tam nie idę, nie ma po co. Zraziłem się, zbyt wiele rzeczy widziałem. I wtedy, będąc na kolanach, zobaczyłem, w którym jestem miejscu. I powiem wam szczerze, że nie czułem się godny, aby być zbawionym. Powiedziałem, Boże, uważam, że nie powinieneś w ogóle się mną zajmować. Ale Bóg w swojej łasce tego wieczoru uczynił cud w moim życiu. Zostałem oczyszczony z moich grzechów. Dał mi nowe życie. Wiecie, jak wstałem z kolan, często ludzie w ten sposób opisują, że poczułem taką lekkość. Poczułem, że jestem wolny od brzemienia winy, która mi ciążyła przed Bogiem. Przestałem się bać Boga. W moim sercu zapanował pokój. I wiecie, to, co apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, Duch świadczy naszemu duchowi, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Wiecie, tego nie można sobie wmówić. Tego sobie nie wyprodukujesz, tego sobie nie wmówisz. To albo jest, albo tego nie ma. I wiecie, byłem w różnych sytuacjach w swoim życiu. Ale od tamtego dnia, od tamtego wieczoru, czyli od następnego poranka i od każdego dnia, kiedy otwieram swoje oczy, wiem jedno, jestem dzieckiem Bożym. Nie zawsze godnie reprezentuję mojego Ojca w niebie, ale to przeświadczenie jest w moim sercu. I drodzy, kieruję to do osób, może młodych, może starszych, może przychodzisz tutaj do zboru. Chcę ci powiedzieć, że zbawienie to nie jest intelektualne przekonanie. Rozumiem, o co chodzi. Aha, to tak, dobrze, to fajnie. Już wiem i teraz to przyjmuję. Zbawienie jest przeżyciem. To prawda, że trzeba zrozumieć, trzeba zobaczyć, w którym miejscu jesteś, w jak bardzo niebezpiecznym miejscu jesteś, jak na bardzo niebezpiecznej drodze jesteś i z jaką szybkością zmierzasz do wiecznego potępienia. I trzeba się zatrzymać. I trzeba się zwrócić do Jezusa. A On uczyni resztę. Od 35 lat doświadczam tego, i dlatego odważam się na tym miejscu powiedzieć, że tak to działa. Bo tak to działa i wierzę, że wielu na tej sali pokiwa głowami. Bo wiem, bracie, o czym mówisz. Wiem, bracie, o czym mówisz. Dlatego zachęcam tych, którzy nie macie pewności. To znaczy, że potrzebujesz uzdrowienia swojego wzroku w tym obszarze, zbawienia. Potrzebujesz, aby Bóg dotknął twoich duchowych oczu i abyś zobaczył, w którym miejscu jesteś. A potem potrzebujesz Bożego dotknięcia, abyś zobaczył, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. I dopiero wtedy możesz zająć właściwą postawę przed Bogiem. Bóg czeka na ciebie i pragnie ciebie obdarzyć swoim zbawieniem. Drodzy, połowiczne widzenie, połowiczne czytanie Bożego Słowa. Może być coś takiego? Znamy to? Wybieranie ulubionych fragmentów, takie ku pocieszeniu, które nie zmuszają do zmiany życia. One są takie neutralne, takie miłe, takie ciepłe, przepełnione miłością. Jakże to lubimy. Jakie to jest cudowne. Jak plaster miodu. Lubimy czytać o cudownym rozmnożeniu żywności, o wskrzeszeniu Łazarza, o chodzeniu po wodzie, o znakach ich cuda, o tym, że Pan Jezus mówi, będziecie większe rzeczy czynili nad tym, co ja czynię. Lubimy te miejsca. Ale gdy Słowo Boże mówi do nas o zaparciu się samego siebie, o braniu krzyża, o nastawieniu drugiego policzka, o odwróceniu się od jakiegoś grzechu, wtedy przekładamy kartę i szukamy miłych miejsc. Drodzy, to jest połowiczne widzenie. Jeśli w ten sposób czytam Boże Słowo, to nie widzę we właściwy sposób. Jestem tak jak ten ślepiec. Coś już wiem, coś już widzę. Ale niedokładnie, nie wszystko. 2 Tymoteusza 3,16, bardzo łatwy do zapamiętania. Ewangelia Jana 3,16, a tu mamy 2 Tymoteusza 3,16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne. Słuchajcie, całe przez Boga jest natchnione i jest pożyteczne. Do czego? Do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. A więc muszę przejrzeć, abym we właściwy sposób brał tą księgę i we właściwy sposób przyjmował to, co tu jest zawarte. Bo w przeciwnym razie będę jak ten niewidomy. Będę coś widział, ale tak naprawdę ciągle jestem ślepy. Ciągle błądzę. Ciągle nie jestem w stanie. Boże Słowo pragnie przyjść do mojego i do twojego życia. Nie żeby nas klepać po ramieniu. Czasami trzeba. Czasami Słowo Boże przychodzi, aby nas pocieszyć, zachęcić, posilić. Ale drodzy, jakże często przychodzi dokonywać rewolucji w naszym życiu. Wszystko się burzy, wszystko się kruszy, wszystko się zmienia. Czasami tracimy wręcz poczucie bezpieczeństwa, kiedy Boże Słowo przychodzi. To boli. To w tym momencie bardzo boli. Ale jest niezbędnym elementem chrześcijańskiego życia. Jeśli tego nie ma, to potrzebuje uzdrowienia. Słowo Boże jest żywe. Mi się podoba. To nie jest martwa litera. Jest żywe. W nim jest życie. I to życie chce się uwolnić w tobie, aby dokonywać przemiany. Jest skuteczne. Słowo Boże jest skuteczne. I możemy to spokojnie również odnieść do tego wydarzenia, kiedy uzdrawiał Jezus tego ślepca. Jest skuteczne. Jest ostrzejsze niż miecz obosieczny. Wiecie, jednym z takich rytuałów żołnierzy rzymskich było ostrzenie mieczy. I oni robili zawody, tam przecinali różne rzeczy, kto ma ostrzejszy. I te narzędzia walki były naprawdę ostre i dobrze przygotowane. bo byli świadomi, że od tego, jak je przygotują, tak będzie przebiegać walka. I autor listu do Hebrajczyków przyrównuje Słowo Boże właśnie do takiego najbardziej, tu jest fajnie nawet powiedziane, że jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Czyli gdybyśmy w tamtych czasach wszystkie zebrali, zrobili zawody, który jest najostrzejszy, to nie dorównują Bożemu Słowu. To znaczy, że to Słowo jest bardzo precyzyjne i bardzo skuteczne i dobrze przygotowane, aby rozcinać w Twoim i w moim życiu. Przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawu i szpiku, zdolne osądzić zamiary i serca, zamiary i myśli serca. Niesamowite. Połowiczne czytanie Bożego Słowa może nas pozbawić tego. I mija rok, mijają dwa, mijają trzy, mijają cztery. I patrzysz, bracia, siostry, którzy się w tym samym czasie, co ty, nawrócili, już są bardzo daleko. A ty stoisz w miejscu. Potrzebujesz uzdrowienia. Połowiczne widzenie. Właśnie na kwestię Bożego Słowa. Potrzebujesz, żeby Bóg zdjął tą zasłonę i żebyś zobaczył, czym jest Boże Słowo i czym ono pragnie być w Twoim i w moim życiu. Kolejna rzecz, połowiczna modlitwa. Mówię to z wielką pokorą. Łatwo przychodzi Cię modlić. Wystarczy otworzyć usta, dobrze ułożyć zdanie, żeby ładnie zabrzmiało. Ale drodzy, kiedy uświadamiam sobie, że stoję przed żywym, wszechmogącym Stwórcą Wszechświata i że On gotów jest mnie słuchać, to zmienia wszystko. Zaczynam zastanawiać się i rozmyślać, jakich słów użyć. Nie rozmawiam z byle kim, nie mówię do byle kogo, mówię do Stwórcy Wszechświata. Wielu chrześcijan nie ma świadomości, do kogo mówi, przed kim stoi. Tu nie chodzi o to, żebyśmy drżeli ze strachu, ale tu chodzi o respekt i szacunek wobec tego, który jest naszym Królem, naszym Panem, naszym Stwórcą i naszym Zbawicielem. Ale połowiczne widzenie może nam zasłonić i nie widzimy tego, jak jest naprawdę. I modlitwa, co tam szkodzi coś powiedzieć? Wniosek z tego jest bardzo prosty. Połowiczna modlitwa nie ma odpowiedzi. Jest tylko gadaniem. Jeśli chcemy, aby Bóg odpowiedział, musimy widzieć Go. Widzieć i mieć świadomość, do kogo mówimy. Jeśli mamy taką świadomość i stajemy przed Bogiem, ta modlitwa nigdy nie zostanie bez odpowiedzi. Nasze uwielbianie jest miłe Bogu. Nasze słowa docierają do tronu łaski. I jest to wtedy modlitwa, która porusza góry. Popatrzcie, jak ważne jest widzenie. I jak szkodliwa jest ślepota albo połowiczne uzdrowienie. Połowiczne głoszenie Bożego Słowa. No, jak się nadarzy okazja, to coś tam mogę powiedzieć. No, ale jeszcze mi się w życiu nie nadarzyła, więc nikomu nic nie powiedziałem. Jeśli chrześcijanin nie ma głębokiej świadomości, dokąd zmierza bezbożny członek rodziny, sąsiad, kolega z pracy, człowiek napotkany na drodze, to dobra nowina będzie połowiczna. Nie będę mówił, bo mnie uznają za fanatyka. Nie będę mówił, bo jeszcze się obrażą. Albo mnie wyśmieją. Kiedy mamy to właściwe wejrzenie, co się dzieje wokół nas, w jakim dramacie znajdują się ci ludzie, wtedy jesteśmy gotowi na wyśmianie, na odrzucenie, na prześladowanie, byle Ewangelia była głoszona. My nie mamy nawracać. To Duch Święty nawraca człowieka, ale ty i ja mamy głosić. Jak to Augustyn powiedział, jeśli trzeba, to używaj słów, ale przede wszystkim głosić swoim życiem. Jeśli chrześcijanin wie, czym jest wieczne potępienie, to w żarliwych modlitwach będzie się modlił o swoich bliskich. To jest tak, jakbyś widział płonący dom i twoi bliscy są w tym domu. I mówisz, o, nie będę ich obrażał, tak? O, nie będę im zakłócał spokoju, niech sobie śpią. Cały parter już płonie, a oni sobie śpią na piętrze i o tym nie wiedzą. Za chwileczkę płomień ogarnie piętro. Nikt z nas tak by nie postąpił. Po prostu zrobilibyśmy wszystko, żeby tych ludzi wyjąć z ognia, wyjąć z niebezpieczeństwa. Ale jeśli chodzi o życie wieczne, to nie chcemy urazić. Nie chcemy, żeby się źle poczuli w naszej obecności. Ale drodzy, myślę, że to jest czas, aby Bóg nam otworzył oczy. Wokół nas wielu ludzi idzie na zatracenie. Potrzebujemy wychodzić. Potrzebujemy powiedzieć, Panie Jezu, nieważna cena, ale ja chcę mówić z odwagą, z bojaźnią i z miłością. Choćby jeden człowiek się nawrócił przez moje zwiastowanie, to będzie wielkie błogosławieństwo. A wierz mi, nawróci się wielu. Ludzie szukają Boga. Nie chcą religii, szukają żywego Boga. Moglibyśmy pójść dalej, mówić o służbie, o finansach, o wielu innych dziedzinach naszego życia. Jeśli jest zaślepienie, to jest niewłaściwa postawa. Nie rozumiemy, co się dzieje. Ale jeśli Bóg nas uleczy z tego i nagle widzimy, aha, to o to chodzi, to dlatego tak to działa. Czas szybko biegnie, więc pozwolę pójść dalej. A wy za kogo mnie uważacie? Zadaję pytanie. Pan Jezus swoim uczniom. Parafrazując, Jezus dziś pyta mnie i ciebie. Kogo we mnie widzisz? Jeżeli nie masz wyraźnego obrazu, nie zadowalaj się tym, że coś widzisz. No, chodzę na nabożeństwa, widziałem nawet dwa cuda, uzdrowienia, no fajnie to jest. Słyszałem pewnego człowieka, jak się modli językami. No nie, to jest niesamowite. Chcę ci powiedzieć, Bóg to wszystko ma dla ciebie. On chce cię ubłogosławić wszelkim błogosławieństwem niebios. Ale potrzebujemy Bożego dotknięcia naszych duchowych oczu, abyśmy Go widzieli. Nie zadowalaj się tym, co widzisz, ale bądź szczery przed Panem i powiedz Mu, widzę, ale niewyraźnie. Nie widzę tego wyraźnie. To nie widzę tego wyraźnie może się objawiać w tym, że nie jest to moim udziałem. Nie doświadczam tego, a tak bardzo pragnę. Proszę, uzdrów moje duchowe oczy. Drodzy, to, co na początku powiedziałem. Jeśli we właściwy sposób widzisz Mesjasza, postrzegasz Jezusa Chrystusa, wiara w twoim sercu będzie odpowiedzią wobec tego, którego widzisz. To nie będzie coś, do czego będziesz się zmuszał. No muszę wierzyć, muszę wierzyć, muszę wierzyć. Po prostu to jest naturalna odpowiedź. Panie, jak miałbym ci nie wierzyć? Nigdy mnie nie zawiodłeś. Zawsze byłeś wierny swoim obietnicom. Ilekroć Ci zaufałem, zawsze doprowadziłeś sprawę do końca. Nie zawsze tak, jak ja sobie wyobrażałem, ale nigdy mnie nie pozostawiłeś. I mówię to z pełną świadomością 35 lat chodzenia za Panem. On jest wiernym Bogiem. I obserwuję swoje życie. Moja wiara narastała poprzez moje doświadczenie z Bogiem. Stała się czymś naturalnym. Nie chcę powiedzieć, że jestem bohaterem wiary i powinienem być w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Ale zauważam pewien rozwój w moim życiu. Poprzez te 35 lat Bóg czegoś mnie nauczył, coś mi pokazał. I to stało się fundamentem. Zacząłem widzieć Mesjasza, widzieć Króla Królów i Pana Panów, który mówi prawdę, który gdy coś obiecuje, to tak jest. Jest niezmienne. I wiecie, coraz łatwiej mi przychodzi ufać. Choć czasami oczy mówią zupełnie co innego. Choć czasami umysł mówi, głupi jesteś, nierozsądny, naiwny. Ale stoję w wierze, bo ten, któremu zaufałem, godzien jest tego. Nigdy mnie nie zawiódł. Zawsze był wierny. Zachęcam do takiego przyjścia jak ten ślepiec. Panie, uzdrów. I nie przejmuj się, że nie widzisz wszystkiego. I nie odchodź, kiedy nie widzisz wszystkiego. Nie daj Bogu, za przeproszeniem użyję słowa, spokoju, dopóki nie będziesz widział tak, jak trzeba. Obszar po obszarze Twego życia. Wierz mi, Bóg jest zainteresowany, abyś widział, abyś chodził w wierze, abyś wiedział, kim jest Mesjasz, kim jest Syn Boży, aby w Twoim sercu nie tak łatwo zrodziło się zwątpienie, ale abyś mógł stać w wierze, bo to przynosi Bogu chwałę. Kiedy stoję w wierze, bez względu na wszystko, oddaję Bogu chwałę, bo mówię, Boże, ja Ci ufam, bo Ty jesteś Bogiem, który mówi zawsze prawdę. I to jest moim fundamentem. I drodzy, na koniec chciałbym takie słowo przekazać, które wierzę, że dzisiaj zresztą śpiewaliśmy. Izajasz 40:31. Lecz ci, słuchajcie, lecz ci, którzy ufają Panu, czyli właściwie widzą Mesjasza, Syna Bożego, nabierają siły i wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. I drodzy, kiedy dzisiaj zastanawiałem się jeszcze rano nad tym słowem, przypomniała mi się pewna historia. Wiecie, że lubię chodzić po górach i okazuje się, że w naszych Tatrach żyją orły. Doliczono się 4 par na tą chwilę, ale podobno, że w całej Polsce, tu w tym pasie południowym jest około 70 par orłów przednich, tak się nazywają. Są to dość duże ptaki. Ich rozpiętość skrzydeł jest ponad 2 metry. Czyli jak taki orzeł przeleci nad Twoją głową 10 metrów, to można się wystraszyć, bo to jest potężny drapieżnik. Jest niesamowity, ponieważ potrafi w locie osiągnąć prędkość 160 km na godzinę. Zazwyczaj leci z prędkością 40-50 km, ale w locie pikującym potrafi osiągnąć 320 km na godzinę. Niesamowite. I wiecie, orzeł jest niesamowitym zwierzęciem. Żyje sobie w górach, na skałach. Tam sobie buduje gniazdo. I drodzy, to jest ewenement, bo wszystkie ptaki fruwają, tak? Czyli poruszają swoimi skrzydłami i dzięki temu się unoszą, przesuwają. Orzeł się nie męczy. On się nie zajmuje taką formą lotu. To jest zupełnie inny ptak. I wiecie, kiedyś miałem możliwość obserwować w Tatrach orły. niesamowite zwierzę, stoi na skalę, 1000 metrów w dół przepaść, a on stoi. 5 minut stoi, 10 minut stoi. Sobie myślę, po co chłopie stoisz, bierz się do roboty. Jedzenko ucieka ci tam na dole. Orły mają niesamowity wzrok, potrafią z kilku kilometrów wypatrzyć mysze na ziemi, będąc gdzieś tam wysoko. Stoi. Już nie wiem, co robić, bo czas ucieka, wiecie, w górach trzeba iść, tak? Ale myślę sobie, popatrzę, zobaczę. I w pewnym momencie rozpościera skrzydła i rzuca się w przepaść. I pięknym, szybującym lotem rozpoczyna swoją przygodę. I potem patrzę, za chwilę jego żona też dołączyła i oba sobie tak w kółeczku latają. W kółeczku. 200, 300, może 400 metrów taki krąg i cały czas w górę. Cały czas w górę. I wiecie, poczytałem, że orły szybują dlatego, że prąd ciepłego powietrza, od ziemi odrywa się taka bańka, potężna bańka ciepłego powietrza i ona daje taki prąd wznoszący i orły to wykorzystują. I potrafią się wznieść nawet na podobno 4 kilometry wysoko. I wtedy patrzą z góry, co tam słychać, jak zobaczą ofiarę, to z tej wysokości pik w dół. Jedno uderzenie i jest obiadek. Nie męczą się. I drodzy, jeśli weźmiemy pod uwagę to, co powiedziałem o orłach, to jest niesamowite, co Pan Bóg mówi. Że ci, którzy ufają Panu, są jak orły. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że orzeł ma czas czekać. On nie mówi, o dobra, teraz się wzniosę w górę. On czeka. On czeka na ten prąd wznoszący. I myślę, że to jest dobra wskazówka dla każdego z nas. Jeśli chcesz się wznosić, miej czas, aby czekać na Pana. Właśnie wiara, nasza wiara przejawia się w tym, że czekamy na Pana. I On w swoim delikatnym powiewie przychodzi do ciebie i wtedy nie ma rzeczy niemożliwych. Wtedy zaczyna się twoja przygoda, duchowa przygoda. Bóg jest cudowny. Drodzy, od miesiąca noszę to słowo i wierzę, że jest to taka zachęta dla każdego z nas, szczególnie dla mnie, bo ja to przeżyłem, abyśmy w nowy rok weszli ze zdrowym wzrokiem. Powiedzieli sobie, jeśli tak było, to ja chcę z tym skończyć, Boże. Chcę widzieć Ciebie. Chcę oglądać Twoją chwałę. Chcę oglądać Twoją moc. Chcę oglądać rewolucję w moim życiu. Bóg jest gotowy. A Ty? Bóg jest gotowy. A Ty? Powstajmy zatem, aby przyjść w naszych modlitwach przed Jego tron. Jeśli potrzebujesz, aby ktoś obok Ciebie stanął, bo widzisz, że potrzebujesz Bożego dotknięcia, aby uleczył Twoje duchowe oczy, a może dotychczas przychodziłeś do kościoła i nie masz pewności zbawienia, wyjdź tutaj do przodu, ktoś podejdzie do Ciebie i będzie się z Tobą modlił, a ja wierzę, że wyjdziesz uzdrowiony, wyjdziesz z radością, bo Pan jest na tym miejscu. Może potrzebujesz jakiejkolwiek innej modlitwy, o jakąkolwiek inną sprawę. Bóg jest na tym miejscu. On Ciebie kocha. On już 2000 lat temu zabezpieczył wszystko, co jest Ci potrzebne do życia i pobożności. Teraz Twoja decyzja. Czy chcesz trwać w tym, co jest? Czy pragniesz, aby Bóg zrobił rewolucję w Twoim życiu? To jest Twoja decyzja. Drodzy, jeśli ktoś potrzebuje modlitwy o uzdrowienie, namaszczenie olejem, nie krępujmy się, wychodźmy. Pan jest tu pośród nas. Bracia, siostry podejdą, aby modlić się z Tobą. Bo Pan jest pośród nas. Halleluja. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość, że byliśmy ślepi, ale Ty posłałeś swego Syna. Dziękuję Ci, Panie, za ten wielki przywilej i łaskę, że mogę Ciebie oglądać, że moje serce może ufać Tobie. Choć, Panie, czasami powątpiewam, czasami mam chwilę kryzysu, ale Ty wiesz, że moje serce z głębi pragnie ufać Tobie, Tobie, żywemu i prawdziwemu Bogu. Dziękuję Ci za każdą siostrę i brata. Dziękuję Ci, Panie, że Ty wyciągasz rękę do każdego z nas, aby dotykać naszej ślepoty, aby otwierać nasze duchowe oczy, abyśmy widzieli wszystko takim, jakie jest, abyśmy mogli oglądać Twoją chwałę. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci za każdą z tych osób, które wyszły tutaj do przodu. Proszę, dotykaj się teraz. Dziękujemy Ci, Królu. Dziękujemy Ci za każdy przejaw łaski, dobroci, miłości wobec każdego z nas. Panie, błogosław tych, którzy nie widzą. Dotykaj się. Niech ta ślepota odejdzie. Chcemy w nowy rok wejść z ufnością i odwagą. Chcemy oglądać Twoje oblicze, Panie, bo jesteś żywym, potężnym Bogiem. Weź sobie chwałę z życia każdego z nas, Panie. Halleluja. Halleluja. Amen.